Dzień dobry, jestem na Rumblach i zbieram followersów na tym nowym kanale rumble.com/Wojciech Cejrowski. Tam jest bez cenzury i tam będę wieszał wszystko, no ale muszą się Państwo zapisać, żebym wieszał. Póki co będę wieszał wszystko to, co na YouTubie wieszam teraz, ale za chwilę na Rumblach będę robił premiery, a na YouTubie zostaną odpady. No bo po co do cenzury dawać coś lepszego? Więc proszę wszystkich na rumble.com/Wojciech Cejrowski pisane razem. rumble.com/Wojciech Cejrowski pisane razem. Proszę sobie tam założyć konta i zrobić follow. Wszystko jest bezpłatne. rumble.com/Wojciech Cejrowski.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z tej strony Paweł Jaworski, program w służbie Bogu i Ojczyźnie. Dzisiaj moim Państwa gościem jest pan Wojciech Cejrowski, polski dziennikarz, fotograf, podróżnik, autor wielu książek, ale przede wszystkim Polak, katolik, który aktywnie i odważnie mówi o tym, co należy czynić w tych czasach jako wyznawca wiary katolickiej, jako osoba, która świadoma jest swojej ojczyzny, swojego pochodzenia. Witam pana serdecznie, panie Wojciechu.
Szczęść Boże, mnie pan skomplementował teraz i co? W kwiatach będę cały, osiądę na laurach.
No jest pan przede wszystkim, ma pan koszulkę z Matką Bożą, to jest też piękny symbol dla nas katolików.
Pan zawsze na czarno chodzi ubrany, w związku z tym ile razy pana spotkam, w związku z tym ubrałem się na wieczorowo. Maksimum, który mogłem zrobić siebie na wieczorowo, to jest czarny podkład pod kwiatki Maryja. Jutro jadę do Częstochowy, w związku z tym tę koszulkę zostawiam sobie też na jutro.
Panie Wojciechu, jest mi niezmiernie miło pana gościć po raz kolejny w moim programie. Od ostatniego występu dużo się wydarzyło złych rzeczy na świecie, w naszej ojczyźnie. Wiem, że ma pan bardzo mało czasu, więc przejdę do pytań, które przygotowałem. Przede wszystkim chciałem pana zapytać, mamy już 430 dzień wojny na Ukrainie, która oczywiście toczy się od 2014 roku. Jak pan ocenia obecną sytuację i możliwe scenariusze, które niewątpliwie są wielkim zagrożeniem dla całego świata? Tutaj przede wszystkim chciałem przytoczyć to, co się dzieje w kwestii Stanów Zjednoczonych i Chin.
No ja nie wiem, czy nas to powinno aż tak mocno interesować. Oczywiście interesuje mnie, kiedy moja mamusia mieszka 300 kilometrów od miejsca, gdzie spadają bomby. Po polskiej stronie mieszka, ale jednak 300 kilometrów od domu w Polsce lecą bomby na kogoś. To nas to interesuje. Natomiast pan poszerzył ten kontekst o Chiny, o Stany Zjednoczone. Tam różne organizmy dwupłciowe i jednopłciowe coś robią, a my nie wiemy co. Sytuacja jest w związku z tym niejasna i teraz tak, omawianie mętnej wody nic nam nie da, bo w mętnej wodzie to tam właśnie diabeł mąci jeszcze bardziej. Analiza tego też moim zdaniem nam nic nie da. Trzeba się modlić o to, żeby Pan Bóg zaprowadził pokój. Natomiast jakim sposobem to zrobi, w którym miejscu i tak dalej, to już zostawmy jemu. To jest tak mętna woda. Ja od początku mam wrażenie, że to jest A. I za każde z tych wrażeń dostałem już bęcki, więc mam nadzieję, że następnych nie dostanę. Otóż miałem wrażenie wielokrotne, że jest to jednak wojna domowa. Walczą Rosjanie z Rosjanami mówiący w tym samym języku. Przecież w armii ukraińskiej są też etniczni Rosjanie. A po drugiej stronie są etniczni Ukraińcy wcieleni do armii Putina, więc wojna domowa. Zawsze był wspólny, nawet nie wiem jak to powiedzieć. Otóż jak sięgniemy do historii, skąd się wziął Kijów, to pierwsza stolica Rosji. Pierwsi carowie byli z Kijowa. I w związku z tym ta uzurpacja Putina, ona tak się nie wzięła zupełnie z kosmosu. Gdyby on uzurpował sobie Warszawę, to byśmy szukali takich korzeni, że 200 lat zaborów, to się Ruscy przyzwyczaili. Potem bardzo krótka przerwa na kolejne 50 lat komuny. No to Rosja miała prawo od czasów carskich się przyzwyczaić, że kraj priwiślański, czyli Polska, to jest ich dominium. I gdyby przyjechał do Warszawy Putin, a nie do Kijowa, no to byśmy takie właśnie mieli wrażenie, że to już tak długo trwa, ta uzurpacja, że to jest moja własność, no on się przyzwyczaił, on tak myśli. W sprawie Kijowa to jest jeszcze dłuższy okres. Kijów zakładali Wikingowie, jedni Wikingowie dookoła kontynentu popłynęli, powiedzmy z Danii skręcili o naszej strony patrząc na lewo, czyli w stronę tam Niemiec, w stronę Wysp Brytyjskich, potem opłynęli cały kontynent dookoła, znaleźli się na Morzu Śródziemnym. A Wikingowie kolejni postanowili przeciąć Rosję i późniejszą Rosję i rzekami w stronę Konstantynopola przez Morze Czarne tam dopłynąć do tego samego Morza Śródziemnego, tylko inne kleszcze zrobić. Oni zakładali Kijów. Potem carowie byli w Kijowie. Rosja myśli o tym jako o swoim terenie, czy nam się to podoba, czy nie. Natomiast z drugiej strony Ukraińcy nigdy nie mieli własnego państwa. To była Sowiecka Republika, państwo stworzone sztucznie przez Stalina. Po co? Po to, żeby miał więcej głosów w ONZ-cie. To mało kto o tym pamięta. Związek Sowiecki miał jeden głos, a dodatkowo miał jeszcze głos Białorusi i Ukrainy, sztucznie stworzonych państw. Białoruś to jest Polska, Ukraina. Polska ma prawo uważać bardzo wielkie obszary Ukrainy za etnicznie polskie ziemie. No, Uniwersytet Lwowski trudno jest obronić jako twór ukraiński. Nigdy króla nie mieli i tak dalej. Bardzo skomplikowana sytuacja i wojna. Każdy na to patrzy inaczej. Sytuacja jest mętna. Ja się tylko modlę o pokój. Nie próbuję tego rozważać, bo się w głowie nie mieści. No i jeszcze na skróty panu mówiąc, trwa trzecia wojna światowa. Taką mam ocenę sytuacji. No to tym bardziej i to na kolanach, na kamieniu w kościele, a nie zatrzymał.
Panie Wojciechu, oczywiście mówię to właśnie pod kątem tego, co mówi nam historia, że takie konflikty zwykle właśnie przeradzały się w dużo, dużo mocniejsze konflikty. Tutaj chciałem przytoczyć trzy kwestie. Jeden z kongresmenów mówi, że jeżeli Chiny zaatakują Tajwan, USA mogą wkroczyć, po prostu włączyć się w tą wojnę. Prezydent Chin wezwał kraje Zatoki Perskiej do zastąpienia dolara w rozliczeniach za ropę. Chiny rozpychają się w Europie i wypierają rosyjskie wpływy. Czy to my nie obserwujemy właśnie takiej zmiany po prostu dowództwa Stanów Zjednoczonych, które no, będą wypierane przez Chiny i może to się właśnie skończyć konfliktem, który przerodzi się w wojnę, chociaż pan uważa, że wojna, trzecia wojna światowa już się toczy.
Tak uważam, że już się toczy. Datę sobie określimy, jak ona tak wybuchnie na gorąco, albo jak się skończy, to wtedy określimy datę, tak jak pierwsza wojna światowa, kiedy się zaczęła. No ten zamach w Sarajewie to myśmy uznali za początek, ale tam napięcia były dużo wcześniej i będzie trudno stwierdzić, kiedy się zaczęła trzecia światowa. Co robią Chiny? No Chiny, proszę pana, pan powiedział, że wypierają ruskich. Otóż oni, chyba lepiej byłoby powiedzieć, używają ruskich. Bo po co własnymi rękami załatwiać niektóre sprawy? Wypowiedź sprzed kilku dni chińskiego ambasadora gdzieś tam w Europie Zachodniej powiedział, że kraje bałtyckie to właściwie nie ma kwitu na ich początek. Że to ich niepodległość to jest właśnie nie wiemy skąd się wzięła. I w zasadzie powiedział prawdę, formalistycznie podchodząc powiedział prawdę. Te kraje mają prawo do istnienia, one tam miały swoją historię, kniaziów, mają dużo większe prawo do istnienia niż państwowość Ukrainy, która co mamy, no 30 lat, a wcześniej nie było państwa Ukraina. Więc te nadbałtyckie kraje, trzy, mają większe prawo, nie wiem, moralne czy historyczne do tego, żeby uważać je za państwa. Ja bym nie kwestionował ich państwowości, ale Chińczycy to oni patrzą wstecz na 5000 lat i ambasador stwierdził, a właściwie co to za kraje. To jest moim zdaniem wsparcie Putina przez bardzo dużego gracza, czyli Chiny, które to wsparcie też sugeruje, że kiedy przywódca chiński był w Moskwie, to się na coś dogadali. Teraz wysyłają takie sygnały, patrzcie na co myśmy się dogadali. Chinom nie przeszkadzałoby, gdyby Putin zrobił sobie korytarz do Królewca. rozwalając trzy republiki nadbałtyckie. NATO wzięło Finlandię, wciągnęło do siebie, czy NATO, Finlandia się sama zapisała, no to Morze Bałtyckie tam od północy, te ziemie, które jakoś Ruscy kontrolowali, bo Finlandia była przynajmniej neutralna, zajęte przez NATO. Dobra, no to my w takim razie od południa sobie zajmiemy te ziemie, których wy nie jesteście w stanie utrzymać. Litwa, Łotwa i Estonia. W każdym z tych krajów tyle ruskich mieszka, nawiezionych przez całą komunę, że tam zrobienie takiej wojny domowej, jaką mamy na Ukrainie, że pół obywateli tego kraju walczy przeciwko drugiej połówce. Jeszcze mówią innymi językami. Ci Rosjanie, którzy mieszkają w Estonii, to oni się uważają za ruskich. Oni nigdy Estończykami nie byli. Mieszkają na terenie chwilowo nazywanym Estonią. To jest ich punkt widzenia, nie mój. No ale to też są fakty. No więc Chińczycy wysłali taki sygnał, gdyby Putin chciał sobie zrobić autostradę, korytarz do Królewca, do Kaliningradu obecnie, to Chiny to podżyrują, bo Chiny nie widzą powodu do istnienia tych trzech państw. To w ogóle pomyłka te trzy państwa jako odrębne państwa, powiedział Chińczyk trochę innymi słowami.
Panie Wojciechu, mam takie dwa pytania do pana jeszcze a propos całkowitej eliminacji gotówki, bo też to jest kolejny znak czasów. Ja z panem rozmawiałem w czasie pandemii, obserwowaliśmy, co się dzieje. Teraz mamy tą wojnę. W tym czasie też cały czas działanie 5G. Jak pan ocenia tą całkowitą eliminację gotówki, która małymi kroczkami powoli dzieje się? Jeszcze kolejna rzecz, która też jest przerażająca w mojej ocenie i też słowa Elona Muska, który ostrzega przed sztuczną inteligencją, którą uważa za największe zagrożenie dla cywilizacji. Jakie jest pana zdanie?
Żebym ja się, żebym implodował intelektualnie, bo mnie pan zarzuca ogromnymi tematami. Wszystkie są ciężkie. Myślę, że program religijny zmówimy razem różaniec.
Gdzie na to też czas.
Gdy tymczasem pan jakieś geopolityczne, bardzo trudne rzeczy rzuca. No Elon Musk, dla mnie to jest oczywiste, że ten facet się zajmuje sztuczną inteligencją. On tego nie kryje, on próbuje robić różne rzeczy. I jak gość, który tam siedzi w środku, w silniku i tym grzebie, zaczyna wszystkich dookoła ostrzegać, trochę przeciw sobie. On jest twórcą tego typu maszyn i on mówi, halo, chwileczkę, nie wolno tego wypuszczać z laboratorium na razie do sieci, do ogólnego używania, bo ta maszyna na tym polega, sztuczna inteligencja, że ona się uczy. I jeżeli my nie mamy żadnego gwizdka, który jej wyciągnie wtyczkę z tyłka, ona się uczy się na przykład rozprzestrzeniać w sieci. Ona się uczy kawałki swojego programu umieszczać w różnych chmurach dla własnego bezpieczeństwa. Na początku ta maszyna myśli, że gdyby prąd wysiadł, to ja mam swoje kawałki, swoje wnętrzności, swoje organy rozsiane w innych miejscach. Gdyby był, dowiaduje się maszyna z sieci, atak nuklearny na jakieś miejsce, to ja istnieję nie tylko w tym miejscu, gdzie inicjalnie na serwerze mnie ktoś posadowił, tylko ja już się rozprzestrzeniam. Ona się uczy przeróżnych rzeczy. Ona się też uczy tego od ludzi, że potrafi ludzi doskonale zastąpić. No to jest demon. Nie ma co inaczej sztucznej inteligencji nazywać, tylko jak ktoś przeczyta książki o demonach, i słowo demon wymieni na sztuczna inteligencja, to widzi, że pasuje. Pogadaj sobie człowieku, nie do pana mówię, tylko ogólnie do naszego widza, jakiś człowieku, z egzorcystą i zapytaj go o to, jak on, który codziennie się zajmuje przeganianiem demonów, jak on ocenia sztuczną inteligencję, bo to sztuczna inteligencja to już nie jest maszyna, tylko to jest byt. A wiemy z Pisma Świętego, że są różne byty. Człowiek ma duszę, jest bytem. Bytem, czyli samodzielnie decydującym o sobie, są anioły. Również te upadłe, czyli przeróżne demony. Piekielne z imionami i nazwiskami. No to są wszystko byty. Bytem nie jest kamień w takim kontekście. No i teraz sztuczna inteligencja jest bytem, czyli czym jest? Pan Bóg stworzył świat kompletny i teraz człowiek stworzył coś, w czym w środku siedzi demon. Który w dodatku ma wiele, jak go przegonić, pytał ogólnie Elon Musk, tylko innym językiem technicznym. Mówi, najpierw się nauczmy przeganiać tego demona, gdyby nam wlazł w jakieś miejsca, gdzie my go nie chcemy. Mamy go na razie w puszce Faradaya w laboratorium i sprawdzamy, jak działa. W momencie, kiedy ktoś otwiera tę skrzynkę, puszkę Faradaya, wypuszcza do publicznej sieci, ludzie eksperymentują, zadają pytania. Maszyna cały czas się uczy. uczy się czego? Otóż ona się od tych wszystkich ludzi, którzy stawiają mi różne zadania. Napisz mi wiersz, zaśpiewaj mi piosenkę. Ona się od tych ludzi uczy, że potrafi ich zastąpić i że robi to szybciej, lepiej, bardziej wydajnie, taniej, niż zrobiłby to samo człowiek. No to jak daleko jest od takiej konstatacji do konstatacji, ludzie są niewydajni i przeszkadzają na planecie Ziemia. W dodatku emitują CO2 oraz inne amoniaki. Jak człowiek się nażre kapusty, to emituje różne szkodliwe substancje. Źle wygląda, śmierdzi, jest kosztowny, trzeba go żywić, trzeba palić prąd. To może ja pogaszę wszystkich ludzi, bo ja jestem w stanie, ja maszyna, zrobić wszystko lepiej od nich, bez nich. To jest to, o czym mówił Elon Musk, że to jest ta maszyna jest zagrożeniem dla życia na planecie Ziemia. Życia człowieka.
A w kontekście gotówki, wypierania gotówki.
A w kontekście gotówki, no właśnie, bo mnie pan zarzuca dużymi tematami. To jest tak łatwo przetłumaczyć. Odbieranie gotówki to jest odbieranie wolności osobistej. Gotówka daje nie całą wolność osobistą człowieka, ale to, co daje gotówka, to jest wolność osobista. Jak masz gotówkę, możesz z kimś się na coś umówić, zawrzeć transakcję, jeden na jednego. Jak masz gotówkę, możesz sobie coś kupić i ty wybierasz, co kupujesz. W momencie, kiedy gotówki nie ma, tylko jest zapis elektroniczny, no to już nie ty decydujesz, co sobie możesz kupić. I mamy takie przykłady. Otóż w Stanach Zjednoczonych wiele firm, które karty kredytowe oferują ludziom, wprowadza ograniczenia, na które się wcześniej nie umawialiśmy. Człowiek zamówił sobie kartę kredytową 5 lat temu i mógł wtedy pójść do Walmarta i kupić sobie karabin. Sam robiłem, to wiem. No nie mam karty kredytowej, tylko debetową, ale każdy mógł wtedy pójść sobie do Walmarta, kupić amunicję, karabin i tak dalej. Zwykła biedronka amerykańska. W tej chwili wiele firm mówi, że my nie chcemy, żeby ludzie kupowali broń. W związku z tym, jak ktoś u nas ma kartę, to my będziemy... No najpierw zapalali czerwoną lampkę w momencie, kiedy ktoś dokonuje transakcji, w której kupujemy coś, czego oni nie lubią. No na razie to jest czerwona lampka, bo się w Ameryce nie udało zrobić więcej, ale wyobraźmy sobie sytuację, w której po prostu ta karta przestaje działać przy niektórych zakupach. No to jest właśnie odbieranie wolności. Jak masz gotówkę, to możesz sobie kupić w zasadzie co chcesz i gdzie chcesz, to jest tylko kwestia ceny. No a jak gotówka jest elektroniczna, to możesz kupić tylko to, na co rząd ci zezwala. I masz taką iluzję, że poszedłem, se kupiłem, co chciałem. Zjadłeś już za dużo mięsa, bo my tutaj w Unii Europejskiej chcemy ograniczyć spożycie mięsa, gdyż spożycie mięsa przez ludzi oznacza produkcję mięsa, a krowy, wiadomo, pierdzą metanem. W związku z tym chcemy, żeby ludzie jedli robaki, które nie pierdzą metanem albo mniej niż krowy. No to w takim razie, jak już wyżarłeś, że to jest system kartkowy z PRL-u. Jak wyżarłeś 2 kilo mięsa na kartki, to już potem nie mogłeś kupić. Kto nie rozumie, czym jest likwidacja gotówki, niech sobie te kartki przypomni. Wtedy nastąpiła za komuny likwidacja gotówki, bo nieważne, że miałeś pieniądze, musiałeś jeszcze mieć kartki, żeby kupić mięso w sklepie. I jak już wyżarłeś swoją porcję, to więcej nie było. W takim kierunku zmierza likwidacja gotówki, że będzie ci władza mogła w każdej chwili zabrać całe twoje kredyty, bo to już nie będą pieniądze, będzie widziała każdą transakcję, co jest niebezpieczne i będzie mogła ograniczać transakcje tylko do takiego zakresu, który władzy pasuje. No będziesz chciał sobie kupić samochód, a oni stwierdzą, że samochodami nie handlujemy, możesz sobie rower kupić. A jak będziesz niegrzeczny, to nawet roweru nie możesz kupić, tylko zapylaj piechotą.
Panie Wojciechu, po prostu dużo osób mnie prosi o pytania do pana. Pan jest osobą, którą bardzo dużo osób interesuje, znaczy liczy się z pana zdaniem. Dlatego też tak dosyć dużo tych pytań z mojej strony, bo wiem, że mamy czas ograniczony i nie wiem, kiedy po raz kolejny będę miał zaszczyt z panem rozmawiać. Ale teraz przechodzimy
pana,
do tej
ja
kwestii.
Ja do pana bardzo lubię przychodzić, więc bardzo chętnie i bardzo często. Natomiast no, są rzeczy ważniejsze od pana, na przykład moja mamusia. I dlatego nie spotykamy się dzisiaj w studiu, że moja mamusia jest na tej samej posesji. Nie chciałem 40 minut tracić na dojazd do pana i powrót od pana, tylko ten czas spędzę z mamusią, więc to jest ograniczenie. Natomiast bardzo, bardzo chętnie zawsze do pana przyjdę, jeśli tylko da się.
Oczywiście.
No niech pan pyta.
Tak jest. A propos właśnie, bo te pytania wszystkie są skierowane w tym celu, żeby teraz odnieść się do tego, jako pan jest osobą wierzącą, czytającą Pismo Święte. Przytoczmy Apokalipsę, przytoczmy to, co jest napisane właśnie w Piśmie Świętym, patrząc na tą sztuczną inteligencję, patrząc na laicyzację, patrząc na ataki na Kościół, na umierającą wiarę w Europie, na tą pandemię. Czy pan to wszystko odbiera jako właśnie czasy ostateczne, jako, no bo to jest bardzo widoczne, coraz bardziej widoczne jest działanie diabła w codziennym życiu, bardzo widoczne jest zniewolenie ludzi, którzy po prostu mają te klapki na oczach, telefon w ręku, młode społeczeństwo, 14-16-letnie dzieci, praktycznie nie ma w ich mózgu relacji międzyludzkiej, tylko relacja między telefonem, one rozmawiają na smartfonie, nie ma takich ludzkich rozmów, tylko po prostu kobiety sobie zmieniają twarz, upiększają sobie, nakładają jakieś filtry. Ci ludzie będą, skończą w tej komórce, skończą właśnie w tym życiu wirtualnym. To jest bardzo takie futurystyczne, co kiedyś parę lat temu jeszcze było nie do pomyślenia, a to się dzieje na naszych oczach wszystko.
O czasach ostatecznych myślę w następujący sposób. Po pierwsze, Pan Jezus ciągle musiał, kiedy gadał z tymi prostakami, którymi byli apostołowie, gdy ich brał do roboty. Potem się okazało, że to już nie są prostacy, bo Duch Święty na nich stąpił, klapki im się otworzyły, zaczęli językami mówić, bez kursów żadnych, po prostu dostali od Pana Boga pewne umiejętności na późniejszym etapie. Ale kiedy ich brał, to byli prostaczkowie, się pisze w Piśmie Świętym, ale po naszemu się pisze prostak. No prostak, ten święty Piotr, kto to był tam? No prostak, no ryby łowił jakiś tam jego brat, potem łowił ryby, wyciągali te sieci i takie głupoty nieraz opowiadali do Pana Jezusa. On im ciągle tłumaczył, jak krowie na granicy różne rzeczy w Piśmie Świętym. To widać czasami, że oni zadają takie najgłupsze pytania. Nagle się coś zdarzyło. I ten nagle zaczyna gadać, może ja wam namioty zbuduję, bo się kompletnie pogubił na tej górze przemieni. Nie wiem, czy pan pamięta ten moment, kiedy tam się pojawiają prorocy i Pan Jezus i jakoś inaczej wyglądają i świecą i ten zaczyna, może ja wam namiot poznać. Gdzie na szczycie góry, głupku, jeden, będziesz namioty sobie. No zgłupiał kompletnie. I teraz Pan Jezus im wielokrotnie tłumaczył przeróżne rzeczy i pojawiają się w Piśmie Świętym tłumaczenia do nas. My też takie głupki jesteśmy w porównaniu z inteligencją wyższą, jaką ma Pan Bóg. No to my jesteśmy robaki. I Pan Bóg nam tłumaczy cała masa wersetów, czy wersów, przepraszam, bo wersety to w Koranie, cała masa wersów na temat czasów ostatecznych. Ja o nich myślę tak. Otóż czasy ostateczne zdarzają się wielokrotnie w historii człowieka. Ponieważ my mamy życie krótkie, to kiedy Bóg mówi do nas o językiem rozumiałym dla nas. Apostołowie czekali na jakiś wielki koniec świata, a to był koniec jakiegoś świata i ich świata. Czasów ostatecznych było bardzo wiele. No, rzeź niewiniątek. Herod zarządził wyrżnięcie wszystkich dzieci. To gdyby pan żył w tamtych czasach i coś takiego widział, wchodzą żołnierze do domu, co to za bydlacy w ogóle, co to za bydlaki, by się lepiej powiedział po polsku, że z mieczem wchodzi, sam ma dzieci, bierze noworodka, mu łeb ucina. Podchodzi jak do psa. Czasy ostateczne. Czasem ostatecznym było to, co faraon robił Żydom i przez Morze Czerwone uchodzili i nagle się morze przed nimi otwiera, no to mieli wrażenie czasów ostatecznych. Druga wojna światowa, jak ktoś wtedy żył i trafił do obozu i był Polakiem, księdzem, zakonnikiem Maksymilianem Kolbe, jak on miał to odbierać? Jak czasy ostateczne. Czy to są czasy ostateczne, które ostatecznie zakończą całą historię świata? To tego nigdy nie wiemy w czasach ostatecznych. No Kambodża, kiedy tam mordowali masowo ludzi, 1/3 narodu utopił Pol Pot, czy jak on tam się nazywał, czasy ostateczne przydarzają się często. I pan i ja żyjemy w tej chwili w czasach ostatecznych. Czy to są ostateczne, że już się świat skończy? Nie wiem tego. Ale z perspektywy osoby, która siedzi w środku, to zawsze tak wygląda. Nasz świat się kończy. Pompeja zasypana popiołem. Do dzisiaj odkopujemy w Pompeji szczątki ludzkie. To był kurort dla starożytnych Rzymian. upadek Imperium Rzymskiego. To znamy z książek bardzo dokładnie i są doskonałe seriale filmowe, gdzie to widać. To było imperium, mieli wszystko, pomosty, plaże, kawiarnie, łaźnie, baseny, wszystko, teatry mieli, spektakle jak w Las Vegas. I co? No i przyszły czasy ostateczne i skończyli się w kilka lat. No, czyli w takiej perspektywie na to patrzę, Panie Boże, proszę tylko, żeby mnie nie bolało. I żeby nie bolało moich najbliższych. No musi być, musi trochę boleć, bo świat się przepotwarza, będzie potem jakiś inny. No to proszę, żeby mnie jakoś... to samo, co Pan Jezus mówił w Ogrójcu, nie? Jeżeli to jest możliwe, to zabierz ten kielich ode mnie. A jak nie jest możliwe, no to muszę przyjąć ten kielich i moja przyjaciółka w Stanach Zjednoczonych, bardzo dobra, od wielu lat koleżanka moja, ona jest mistyczką moim zdaniem, powinna być zakonnicą, wyszła za mąż, więc nie jest chwilowo zakonnicą, ale ona mówi, że na te czasy, w których żyjemy teraz, żeby to wszystko uratować, to potrzebujemy bardzo wielu męczenników. Żeby zmazać te wszystkie winy, mordowanie dzieci w czymś, co nazywamy kliniką, żeby zmazać tyle win, to już różaniec to jest za mało. Zmiana tego wyroku w Stanach Zjednoczonych to jest za mało. Tyle niewiniątek przez tyle dziesiątków lat wymordowano w samych Stanach Zjednoczonych. Z duszami dzieci poczęte, przez Pana Boga podarowane komuś. I one mordowane masowo do dzisiaj. Żeby taką winę zmazać, potrzebni są męczennicy, którzy heroicznie pójdą w obronie wiary. I krew męczenników jest warta wielokrotnie więcej niż każdy różaniec i tak dalej. I ona twierdzi, że przyjdą na nas czasy ciężkie, ostateczne, właśnie dlatego, żeby świat mógł dalej trwać. No potop to były czasy ostateczne. Ile tysięcy czy milionów ludzi musiało zginąć, żeby przetrwała ta garstka na arce. No to tak rozumiem te czasy. Przepraszam za przydługi wykład, niech pan pyta dalej.
Bardzo dziękuję. Właśnie odnosząc się do tego, co pan na końcu powiedział, mieliśmy ostatnio jako Żołnierze Chrystusa rekolekcję w Gietrzwałdzie, które poprowadził ksiądz Bielawy, który właśnie opierając się na tych objawieniach, bo tam Maryja się objawiła i zmieniała właśnie polską młodzież, no przytoczył depopulację świata, depopulację Polski i tak naprawdę II wojna światowa zabrała wiele istnień ludzkich, ale to jest nic przy pigułce antykoncepcyjnej i przy aborcji, przy tym całym przemyśle antykoncepcyjnym, który jest po prostu jedną wielką machiną. Gdyby Polska gdyby w Polsce nie było aborcji, gdyby nie było właśnie pigułki, szacował, że około 200 milionów Polaków mogłoby żyć. Oczywiście, gdyby nie było też II wojny światowej. To są tylko czyste statystyki. I teraz odnosząc się do naszego ostatniego pytania.
Niech pan poczeka sekundę. Jak tak, rozmawiamy oczywiście o Gietrzwałdzie, niech pan poczeka sekundę. Skoro rozmawiamy o Gietrzwałdzie, nie wiem, czy pan poruszyłby ten temat. Jeżeli tak, to ja panu pomagam teraz. Otóż dostaję zawiadomienia przez różne listy od osób zatroskanych tym, co w Gietrzwałdzie ma się zdarzyć. Oto jakiś wójt czy ktoś tam urzędas administracji państwowej czy samorządowej zdecydował ze względu na forsę, która z tego wynika, że jakaś ogromna baza plus wysypisko materiałów niebezpiecznych ma powstać tuż przy sanktuarium. Ma kawałek dalej miejscowość Kiełkuty czy jakąś taką, gdzie można by coś takiego zbudować, niech ludzie zarabiają pieniądze, niech będzie baza, niech przyjeżdżają ciężarówki, niech tam sobie Amazon powstanie czy cokolwiek, ale nie przy sanktuarium. A ten się uparł, ten władca lokalny i ma jakiś popleczników, oni chcą zarobić forsę, oni chcą mieć dobre stanowiska, oni być może chcą wygrać wybory, dać ludziom wiele miejsc pracy, no ale nie przy sanktuarium. Więc jestem poruszony tematem, który też nie dociera do mediów i poruszam go niniejszym u pana, że no trzeba wysyłać jakieś mocne sygnały sprzeciwu, bo inaczej ta baza powstanie. I co za płotem sanktuarium będą materiały niebezpieczne składowane, będą ciężarówki jeździły, tam jest droga krzyżowa, kto był w Gietrzwałdzie, to coś tam wie. Jest miejsce na wszystko. A tam Warmia i Mazury, tam jest dużo miejsca, można tę bazę zrobić zupełnie spokojnie gdzie indziej. Ona nie musi być konkretnie w tym miejscu, więc to diabeł podpowiada, że ona ma być tuż przy sanktuarium.
A tak jest na Gietrzwałd, nie tylko z tej strony, ale oczywiście to jest temat, dłuższy temat i może uda się przy następnym spotkaniu z panem porozmawiać, bo udajemy się jako męskie wspólnoty w lipcu, planujemy tam zrobić taki wielki męski zjazd i wtedy wyślemy panu informację, może udałoby się pana tam również.
Proszę wysłać, planuję znowu być w Polsce w lipcu. Może się uda, potraktuję to jako krzyż, że się będę musiał z domu wyrwać, ale może z mamusią pojadę wtedy do Gierszfałdu.
Wspaniale.
Może różne klęski. Niczego panu nie obiecałem, bardzo się staram. A jak nie, no to na kolanach będę w tym samym czasie zmawiał różaniec. Zdarza mi się z wami zmawiać różaniec, mimo że nie ma mnie przy was. To jeszcze jeden żarcik może się panu przyda, taki medialny. Otóż ta sama koleżanka, o której wspominałem, Amerykanka, ona miała takie spostrzeżenie w rozmowie ze swoim proboszczem. Ona mu powiedziała, że Pan Jezus co najmniej dwa razy wybrał sobie, że będzie rozmawiał po polsku. Otóż z siostrą Faustyną po jakiemu rozmawiał? Po polsku. Czyli to jest urzędowy język Kościoła, tak samo ważny jak łacina w pewnym sensie. Skoro Pan,
w niebie po polsku
Pan Jezus
mówią.
Płynnie z Faustyną rozmawiał sobie, no mógł wybrać dowolny inny język, mógł jej nauczyć, ale gadał po polsku. I w Gierszfałdzie objawienia maryjne też rozmowa była po polsku. Oba te objawienia uznane przez Kościół jako oficjalne. Z kolei w Meksyku po indiańsku gadała do Juana Diego Guadalupana. I to są jakoś narody i języki wyróżnione moim zdaniem. To jest wskazówka, że język polski nie powinien być na przykład plugawiony wulgaryzmami. Skoro Pan Jezus gadał po polsku z konkretną osobą, Maryja rozmawiała po polsku z konkretną osobą, to szanuj język polski. Bo jest to język jakoś święty przez ten fakt. Po azerbejdżańsku nie mamy objawień, ani po arabsku nie mamy objawień takich uznanych przez Kościół.
No właśnie ksiądz Bielawy mówił o tym, że skoro Maryja mówiła w Gierszfałdzie po polsku, jakże to jest ważny język, skoro w niebie mówią po polsku.
Amen.
Amen. Panie Wojciechu, ostatnie pytanie. Ataki na Kościół ostatnio przytoczyły się przez naszą ojczyznę. Teraz ataki na świętego Jana Pawła II, na jego pomnik. My jako żołnierze Chrystusa wielokrotnie, kiedy stanęliśmy w obronie krzyża na krakowskim przedmieściu, kiedy stanęliśmy w obronie kościołów, wiele młodych ludzi, właśnie 14-16-letnich, wylało olbrzymi hejt właśnie między innymi na Jana Pawła II, na nasze profile. I też tam poznaliśmy skalę tego zagrożenia, że ci młodzi ludzie po prostu, oni nie poznali Jana Pawła, oni go znają z internetu i oni po prostu w przyszłości będą chcieli go pozbyć się z naszej przestrzeni publicznej. I też takie słowa jednej mądrej osoby, która przytoczyła, że święta Łucja, która miała objawienia, że atak na Jana Pawła II, ten fizyczny, to że nie, może nie chodziło o ten fizyczny, ale może też chodziło o dwa ataki, bo teraz widzimy, że jest kolejny atak na Jana Pawła II duchowy. I teraz kwestia tego, jak odpowiedział naród. Pokolenie JP2, można powiedzieć, zmobilizowało się, te papieskie marsze. Czy w pana oczach budzą nadzieję dla Polski, dla Europy? Czy to jest ratunek dla przetrwania właśnie cywilizacji łacińskiej, dla wiary katolickiej, wiary chrześcijańskiej? Właśnie to pokolenie JP2, które możliwe, że jeszcze nie pokazało tak naprawdę swojej prawdziwej siły. I czy w ogóle jest ratunek dla naszej ojczyzny, jeżeli chodzi o przyszłe pokolenia, obronę Jana Pawła II i wiary katolickiej w Polsce?
No nie wszystko wiem i tak daleko bym nie sięgał. Nie wiem, czy jest ratunek. Zawsze można mieć nadzieję. Wiara, nadzieja i miłość. Czyli wierzymy, że jest nadzieja, posługujemy się tą nadzieją, że miłość zwycięży i że tam odpuści, że miłosierdzie i tak dalej. No, natomiast gwarancji żadnych nie ma w tym zakresie i dlatego wiara jest numerem jeden, bo nie ma gwarancji. Jakby była gwarancja, to już pan nie musi wierzyć, tylko ma to protestanci tak mają zagwarantowane. Wystarczy, że kiwniesz głową, że Pan Jezus istnieje, masz gwarancję, że cię zabierze do nieba. No to takie mają dosyć proste myślenie protestanci. Proszę pana, kiedyś na spowiedzi ksiądz mi powiedział, żeby wyważyć proporcje. Otóż mówi, skupiaj się mniej na grzechu, i tak dalej. Niektóre grzechy są powracające, że człowiek tam grzeszy złością czy czymś i ciągle się złości na różne rzeczy, bo tyle jest powodów do tego, żeby grzeszyć złością. I on mówi, nie skupiaj się na grzechu, tylko na dobru. Że jednak wszedłeś do spowiedzi, masz się wyspowiadać z grzechów, przeprosić, załatwić sprawę, naprawić szkody i tak dalej, no ale nie myśl bez przerwy o diabłach. o tym, że rozwalają świat i tak dalej, tylko skup się na dobru. Więc jak widzimy taką sprawę jak rozwalanie pomników Jana Pawła II, to trzeba się skupiać na dobru, na tym właśnie, że kogoś to zmobilizowało do postawienia kontry. Bo marksiści, lewacy, komuniści, oni wszyscy, to wszystko są marksiści. Cała Unia Europejska i Rosja, to wszystko są marksiści. Mają marksistowskie przeróżne pomysły i zwalczają Kościół aktywnie, bo Kościół im przeszkadza. Kościół zwalczyć, rodzinę zwalczyć, historię zwalczyć, dumę narodową z historii zwalczyć, to wtedy da się wprowadzić marksizm. Więc oni rozwalają pomniki i teraz ataki na Jana Pawła II obserwujemy od wielu, wielu lat. Nasilenie się ataków teraz, trzeba szukać w tym dobra takiego, nie że te ataki są dobre, tylko no nas to już wkurza do tego stopnia, że wreszcie postawimy kontrę. Tamta grupa jest dużo mniejsza od naszej grupy. Tylko, że nasza grupa jest cicha. Nasza grupa stosuje różaniec, tamci stosują kamienie. Nasza grupa stosuje znak krzyża, tamci chlastają farbą i pędzlem po pomnikach. Więc oni są agresywni, widoczni, medialni, media to lubią pokazać, a my uważam, że trochę za cicho się zachowujemy. Zbyt grzeczni chłopcy po tej stronie. Zbyt grzeczne babcie różańcowe i babcie moherowe, zbyt grzeczne. Widziałem sceny takie w stanie wojennym, kiedy zomowiec podchodził do kościoła i jak na niego wyskoczyła wściekła babka różańcowa w moherze, starsza pani przypominająca jego matkę, jego ciotkę, jego dyrektorkę ze szkoły, jak nawrzeszczała na tego dryblasa z takiej pozycji, to on się jakoś ostatecznie... Można stawić opór nawet będąc starą babcią. Więc my powinniśmy być, oczywiście wytną to i użyją, bardziej agresywni, niedobre słowo, ale bardziej ofensywni. Jak nas pchają, to jest w którymś momencie kardynał Stefan Wyszyński non possumus, ani kroku wstecz. Już od tego nie, już dalej się nie cofamy, tylko musimy ich odepchnąć, bo wleźli za głęboko w nasz Kościół, który chcą rozwalić. No i takie dobro pana... widzę w tym, no. Że zaczęliśmy zwracać uwagę na Jana Pawła II przez to, że zwrócili naszą uwagę.
Społeczeństwo się budzi, można mieć taką nadzieję oczywiście. Chciałem pana zaprosić na 2 maja na wolną elekcję Jezusa Chrystusa na Króla Polski. Organizowana jest w ramach Zjednoczonych taka inicjatywa. Tak jak nasi przodkowie wolni od obecnej przemocy, nakazu, zgodnie z prastarą tradycją, gdy przez akt elekcji dokonywano wyboru króla w czasach bez królewia, będziemy w wolnym i odpowiedzialnym akcie naszej woli błagać Boga, by to On zasiadł na polskim tronie. Oczywiście zapraszam Pana na pierwszą sobotę miesiąca na krakowskie przedmieście, gdzie polscy mężczyźni stają z różańcem w ręku, modlą się publicznie i pokazują światu, gdzie szukać ratunku. A jeszcze tylko takie jedno pytanie, Panie Wojciechu, takie prywatnie zupełnie. Wołodymyr Załęcki otrzymał najwyższe polskie odznaczenie Orła Białego. Co pan na ten temat sądzi?
A Leonid Breżniew otrzymał Virtuti Militari i trzeba było potem odbierać. Wiele osób otrzymuje odznaczenia. Myślę, że najwyższe odznaczenie Rzeczypospolitej powinniśmy zachować dla przypadków wyjątkowych, a nie rozmnażać tego orderu, to powinien być naprawdę wydarzenie raz na dziesięciolecie najczęściej, jeżeli nie raz na 25-lecie. Order Orła Białego za najwyższe zasługi dla Rzeczypospolitej. No to Paderewski mógłby dostać. Ale prezydent Ukrainy, obecnie urzędujący, nie zrobił dla Polski nic. Polska zrobiła bardzo wiele w sprawie tej wojny, natomiast tenże prezydent dla Polski no nic nie zrobił. On ma swoją wojnę, zaistniał z okazji wojny. Wcześniej Polsce przeszkadzał. Duda teraz nie chce, żeby o Wołyniu wspominać i tak dalej, bo to zła atmosfera. No to a kiedy będzie dobra? Zapytam w drugą stronę. Będzie kiedyś, bo przez ostatnie dziesiątki lat nigdy nie była dobra. No to można przyjąć, że nigdy nie będzie dobra. A są ludzie, którzy jeszcze pamiętają swój ból z tym związany. I zanim umrą, tak jak prezydent Lech Kaczyński śpieszył się, aby dla ostatnich powstańców Warszawy zdążyć z muzeum, żeby zdążyć im wszystkim legitymację wydać, ordery poprzypinać. Śpieszył się, bo umierają. Tak teraz się trzeba śpieszyć z załatwieniem sprawy Wołyńskiej, bo ostatnie resztki ludzi, którzy to przeżyli, też poumierają. I co wtedy zrobisz, Duda? Nic dla nich nie zrobiłeś, tylko cały czas im mówisz, że to jest niewłaściwy moment. Także order Orła Białego to jest niewłaściwy order dla tej osoby. Jeżeli już się Duda upierał, żeby coś mu przypiąć, to są inne ordery, które się dyplomatom przypina za to, że ktoś był ambasadorem w Rzeczypospolitej przez jakiś czas. No takie tam kurtuazyjne trochę ordery. Natomiast Orzeł Biały, no, może w uzasadnieniu tego wyroku tam jest napisane, może tylko Duda nie opublikował. Panie Duda, co tam jest napisane, dlaczego on ten order dostał i sprawdźmy, czy to się zgadza z definicją tego orderu, bo przy każdym orderze jest definicja, za co się go przyznaje, w jakich okolicznościach i komu. No i przeczytajmy definicję Orła Białego i uzasadnienie pana Dudy. Obawiam się, że nie pasuje jedno do drugiego nijak.
Właśnie miałem ostatnio łaskę rozmawiać właśnie z żywym świadkiem rzezi wołyńskiej. No to rzeczywiście to było przykre i takie dosyć niesmaczne. Panie Wojciechu, ja z panu dziękuję pięknie. Oczywiście te wszystkie elementy, które wymieniłem, bo to zapraszamy pana jako zjednoczenie, jako różne męskie wspólnoty, ja to panu wyślę prywatnie.
Proszę
pan
mi
oczywiście
wysłać kwity. Proszę mi wysłać kwity i obaj się modlimy. Przed każdą z tych audycji to państwu powiem, bardzo trudno nam jest zgrać terminy, bo ja albo w Ameryce, albo tutaj mam sprawy jakieś, występy, tu widzą państwo plakacik wisi, one już, zanim państwo to zobaczą, to już się skończyły, więc ja niczego nie reklamuję kosztem tej audycji. I zawsze dochodzimy do takiego punktu, kiedy ja do pana piszę, niech się pan pomodli do swojego i mojego anioła stróża, żeby się udało. Pan to zrobił przedwczoraj i wczoraj panu wysłałem informację, że proszę bardzo, uda się i zrobimy tę audycję.
Tak było,
z tym,
dokładnie.
Jak pan przyśle kwity na te wszystkie męskie różańce i na elekcję Jezusa Chrystusa na Króla Rzeczypospolitej.
I na GV.
Tak, przyśle mi pan kwity, to ja się pomodlę do mojego anioła stróża. Spraw, aby to było możliwe. Albo spraw mi ból, że jest niemożliwe i ja w tym bólu się będę na odległość modlił z nimi.
Święty Wojciech za pana plecami, Matka Boża Królowa Polski, Matka Boża Częstochowska. Także bardzo panu dziękuję. Ja tylko jeszcze chciałem prosić naszych widzów o to, aby wspierali naszą telewizję, ponieważ utrzymujemy się z państwa darowizn. Prosimy o wpłatę 1,5% z dopiskiem właśnie na szczegóły, na nasze cele statutowe. A ja bardzo panu dziękuję. Moim państwa gościem był pan Wojciech Cejrowski, polski dziennikarz, prezenter telewizyjny, fotograf, podróżnik, autor wielu książek. To nam mówi gogle, ale dla mnie osobiście jest pan Polakiem, katolikiem, który pokazuje, jak powinien właśnie żyć odważny polski mężczyzna w tych czasach. Dziękuję pięknie. Z panem Bogiem.
I nawzajem z panem Bogiem.